Chrzest w wieku dorosłym przez zanurzenie zawsze wzbudza zainteresowanie, a także wznieca wiele pytań. Dlaczegoż taki zwyczaj? Czemu to robimy? Przecież nasz polski zwyczaj chrześcijaństwa to chrzest niemowląt. Dlaczegoż robimy coś po raz drugi? Czemu tak do tego podchodzimy? Sprawcą całego tego zamieszania jest Jezus. To On. To dlatego, że staramy się Jemu być posłuszni. Staramy się żyć dla Niego. I był taki moment w naszym życiu, kiedy świadomie, tak naprawdę z serca Go przyjęliśmy. I także zrobiły to osoby, które tutaj siedzą. A więc od czasu do czasu, gdy zgromadzi się jakaś liczba osób, które poznały Jezusa, oddały Mu swoje życie, organizujemy chrzest w wieku dorosłym, kierując się tym, co naucza Pismo Święte, że osoba świadoma, która uwierzyła i ochrzciła się, zbawiona będzie. Ten tekst towarzyszy nam od samego początku dzisiejszego nabożeństwa z Ewangelii według świętego Marka. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa. Kolejność jest bardzo ważna. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. I tak praktykujemy od początku istnienia Kościoła. Chrzest w wieku dorosłym. Nigdzie nie znaleźliśmy wskazówki w Bożym Słowie, aby chrzcić małe dzieci. Sam Pan Jezus nie został ochrzczony jako małe dziecko, ale poszedł sam nad Jordan w wieku dorosłym i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, został baptizo w wodzie przez Jana Chrzciciela, świadomy tego, co czyni. I On jest dla nas wzorem. On jest dla nas przykładem. On jest źródłem naszego życia. Kiedy poznajemy Jezusa, wszystko ulega zmianie. Chciałbym dzisiaj tym krótkim zwiastowaniem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego potrzebujemy Jezusa. Dlaczego tak bardzo Go potrzebujemy? Dlaczego jest to ważne, aby Jezus odgrywał pierwszoplanową rolę w naszym życiu? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w takim rozważaniu, które nazwałem życie jest pełne niespodzianek. Czy zgodzicie się ze mną? Czy życie jest pełne niespodzianek? Życie byłoby niezłe i cudowne, gdyby nie różne niespodzianki. One nas zaskakują. Niespodzianka zawsze zaskakuje. Te sympatyczne, miłe są wspaniałe i cieszą, ale także jest pełno bolesnych, przykrych niespodzianek. Pojawiają się nagle lub przychodzą w najbardziej nieoczekiwanej chwili. Miało być tak pięknie, a tu masz. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z szefem jednego z hoteli tutaj w Jastrzębiu. Opowiadał mi, jak to młoda para jeszcze w czwartek organizowała całe menu na 120 osób w wynajętym drogim hotelu w naszym mieście, a w piątek odwołali ślub. Miało być tak pięknie, ale w czwartek się tak pokłócili, że nic z tego nie wyszło. Jakaż niespodzianka. Mówił mi dyrektor, że dzwonili goście weselni z trasy, którzy jechali z północnej Polski i pytali się, czy to prawda, że wesela nie ma. A on mówi, tak, prawda, wszystko odwołane. A co my mamy zrobić z tymi prezentami, które kupiliśmy i wieziemy teraz w bagażniku? Życie jest pełne niespodzianek. Zaskakują nas, przychodzą nagle, nieoczekiwanie. Miało być pięknie, cudownie, fryzury gotowe, stroje przygotowane, a tu masz. Trzeba wracać. I tak jest w naszym życiu. Czy jest jakaś alternatywa? Czy możemy sobie poradzić w takich momentach życia? Co jest odpowiedzią, czy ktoś może nam pomóc, gdy zaskakują nas niemiłe niespodzianki? Dlatego właśnie potrzebujemy Jezusa. Pragnę rozpocząć za moment, otwarty będzie biblijny tekst. Pragnę rozpocząć od opowieści. Będą krótkie opowieści, które przygotowałem na dzisiejszy poranek. Pewnego dnia urodziła się kobieta w Samarii, która miała wielkie plany dla swojego życia. Wie, że marzyła jako dziewczyna, aby jej życie było szczęśliwe, aby w jej życiu dobrze się układało. Widzimy ją później, gdy spotyka ją Jezus przy studni, kiedy przychodzi z dzbanem na głowie po wodę. Sama musi tą wodę nosić. Jest osamotniona, jest zagubiona, jest napiętnowana z powodu osobistych przeżyć, z powodu niespodzianek i zagmatwanego życia, które się jej przydarzyło. Była związana z wieloma mężczyznami, szukała szczęścia w ich ramionach. Z tym, z którym obecnie była, wynika z tej historii, to nie był jej mąż, był to kolejny jej partner życiowy. W tamtych czasach kobieta, która tak postępowała, była bardzo napiętnowana, dlatego sama musiała chodzić do studni po wodę. Zastanawiam się, jakieś to ciężkie życie, 5 mężczyzn, a ona sama musi chodzić po wodę. Zagubiona, nieszczęśliwa. I ją przy tej studni spotyka Jezus. I tam także niespodziewanie, gdy ona przyszła po wodę, przyszedł Jezus, aby spotkać ją. I to była dla niej, uważam, najpiękniejsza niespodzianka w życiu, kiedy spotkała Pana Jezusa. Dziś pragnę powiedzieć, że jest ktoś, kto może nam pomóc. Jeśli ktoś może zmienić nasz los, to jest to jedynie Bóg, Boży Syn, Pan Jezus Chrystus. On może zająć się naszą bolesną niespodzianką. On jest tym, który przychodzi z ukojeniem i ze zbawieniem do naszego życia. W Ewangelii Jana 4,28 czytamy, oto tak zakończyła się tam historia. Już teraz nawiązuje do końca tej opowieści. A ta kobieta, niewiasta, zostawiła swój dzban i wróciła do miasta i tak mówiła do ludzi. Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest to Mesjasz? Wyszli tedy mieszkańcy miasta i szli do Niego. Ta kobieta została przemieniona. Ta pani, ta dziewczyna została dotknięta Bogiem. Jej życie uległo zmianie. Ona zrozumiała, że można żyć inaczej. Pobiegła do ludzi i zaczęła im mówić o tym wielkim przeżyciu. Czy wyobrażacie sobie, jakie to musiało być głębokie przeżycie? Jak bardzo ona doznała pomocy. Pan Jezus jej powiedział, że jeśli napijesz się wody, której ja Ci dam, nigdy więcej pragnąć nie będziesz. Twoje pragnienia zostaną zaspokojone. Dlatego tak kochamy Jezusa. Dlatego jest On centrum naszego życia. Dlatego te osoby, które do chrztu dziś przystępują, pewnego dnia spotkały się z Jezusem i doznały przemiany swojego życia. I oto chciałbym wskazać na takie 3 nieprzyjemne niespodzianki, które mogą nas zastać. I w tych 3 takich przykrych niespodziankach zawsze odnajdziemy Jezusa. W tych 3 opowieściach zawsze Jezus był odpowiedzią. Dlatego, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, który przyszedł na tą ziemię, aby nas zbawić. Aby dać nam życie. Aby nam pomóc. Aby nas ratować. Oto pierwsza historia. Niespodziewana burza i zamieszanie. Jest to opowieść biblijna o podróży łodzią. I nagle powstaje sztorm i burza. Chciałbym użyć tego symbolu, bo to jest symbolika, do tego, co czasami niespodziewanie nagle pojawia się w naszym życiu. Często słyszy się, że jest wielkie zamieszanie, jest zawirowanie, szaleje wszystko wokoło. To wszystko traci sens, życie traci sens. Wszystko się sypie i wali. Czasami jest bardzo niebezpiecznie. Wielu ludzi mówi, że jest to sprawa życia i śmierci. I oto kiedy czytamy tą historię, jest to opis zapisany w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza, 24 werset. Oni płynęli łodzią, wypłynęli bezpiecznie, wypłynęli dobrze i oto nawałnica wielka powstała na morzu. Także fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, chodzi o Jezusa, Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wichry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: kim jest ten, że nawet wiatry i morza są mu posłuszne. W tej historii widzimy wielką nawałnicę. Symbolizuje ona sztormy w naszym życiu. Oto niech będzie to przeniesione do naszego życia tu na ziemi. Nasze życie to jakby łódź, którą płyniemy do przodu. I powstają nawałnice. Jest wielkie zagrożenie. Czasami nie czujemy się bezpiecznie. Iluż to ludzi spotykamy zagubionych, którzy mają bardzo powikłane życie. Uderzyły sztormy, burze, niespodzianki przyszły nagle i nie tak wyobrażali sobie swój los. Nie tak to miało wyglądać. Nagle przyszło wielkie zagrożenie. Ileż to małżeństw się rozpada, ileż to nieszczęść nas spotyka. Przychodzą jak burze do naszego życia. I jest wielka potrzeba pomocy i ratunku. Biblia mówi, że on zaś spał. To tak, jakby Bóg nie interesował się tym przeżyciem. To tak, jakby był nieobecny, ale on jest. Wiecie, że ludziom wydaje się, gdy przeżywają trudne chwile, gdy są nawałnice i sztormy, gdy są burze w życiu, wydaje się ludziom, że Boga nie ma. Że gdzie jest Bóg? Że jakby go to nie interesowało. Czyż on nie widzi, co przeżywam? Jest jakby nieobecny. Ale dobra nowina mówi nam tak, że Bóg, Jezus zawsze jest. On był w łodzi. Wielkie wołanie o ratunek zostało wysłuchane. Czytamy w tym fragmencie, że kiedy zaczęli wołać, kiedy zaczęli wzywać, kiedy zaczęli prosić, Biblia mówi, natychmiast Jezus zareagował, bo Pan Jezus przychodzi na nasze zawołanie. Na naszą modlitwę. Pan Jezus przychodzi na nasze zaproszenie. Jeśli chcemy, aby był w naszym życiu, musimy Go zaprosić. Musimy Go przyjąć. Musimy Go zawołać. Musimy Mu powiedzieć, przyjdź Panie do mojego życia, do naszej sytuacji. Każdy z nas ma swoje świadectwo. Każdy z nas gdzieś tam znalazł się na drodze swojego życia pośród sztormów i burzy. Każdy z nas gdzieś w pewnej chwili usłyszał, że jest ktoś, kto może pomóc. Że jest ktoś, kto może podać nam rękę. Wyciągnąć nas z tej burzy. Wyciągnąć nas z tego sztormu. Zawołaliśmy. Ja to zrobiłem padając na kolana w moim domu rodzinnym. Poprosiłem Jezusa, aby przyszedł do mojego życia. Aby ten cały marazm, te zawirowania, to bagno, w którym tonąłem, zabrał. Bo Jezus przychodzi, gdy niespodziewanie jest zamieszanie i burza w naszym życiu, jeśli Go zapraszamy. Co jeszcze może być niespodzianką? Niespodzianką może być utrata. Utrata wszystkiego. Ileż to ludzi spotykamy, którzy mówią, że wszystko już stracili, że nie ma nadziei. To pcha ich do myśli samobójczych. To powoduje, że są zagubieni i nieszczęśliwi. Czasami w życiu przychodzą chwile, kiedy czujemy się tak, jakbyśmy zostali obrabowani. Aby ktoś przyszedł i okradł nas. I zabrał nam wszystko to, co dobre. Czujemy tylko ból, czujemy to, co złe. Z powodu różnych okoliczności tracimy radość. Nie mamy pokoju w sercu. Nie mamy pewności jutra. Wszystko jakby zostało skradzione, zabrane. Czasami ponosimy inne szkody, które pozostawiają głębokie rany w naszym życiu i w naszych sercach. Taki stan jest przesiąknięty smutkiem i żalem. Wielu ludzi żyje w takim stanie i nie może sobie poradzić. Jest rozczarowanie, jest bezradność. Tak było w przypadku podróżującego z Jerozolimy do Jerycha. Udał się w podróż pewien człowiek. Niespodziewanie został napadnięty i obrabowany. Może nawet się tego nie spodziewał. Ja uważam, że nie spodziewał się tego. Bo gdyby się spodziewał, to by się jakoś zabezpieczył, uważałby. On sobie po prostu podróżował. Na pewno nie planował, że tak zakończy się jego podróż. Ale gdzieś tam po drodze nagle spotkała go przykra niespodzianka. Został napadnięty. Biblia mówi, że został napadnięty i został obrabowany. Że stracił wszystko. Okradli go, poranili, pobili i pozostawili. A Jezus użył tego przykładu jako obrazu swojego działania w sytuacjach, które człowieka spotykają na drodze jego życia. Pan Jezus o tym mówił, a Jezus nawiązując rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili, odeszli, zostawiając go na półumarłego. Tam później widzimy bezradność ludzi, którzy przechodzili i nie byli w stanie pomóc. Po prostu byli ograniczeni, nie potrafili. kapłan, lewita, przechodzili obok, mimo, przeszli mimo, nie byli w stanie nawet podać ręki tejże osobie. Ale Jezus używa przykładu Samarytanina, wskazując na siebie. On tutaj wskazuje na siebie, że On jest tym źródłem wszelkiej pomocy. I wiersz 33 brzmi tak. Pan Jezus o tym mówi. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do Niego, ujrzawszy, ulitował się nad Nim i podszedłszy opatrzył rany Jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził Go na swoje bydle, zawiódł do gospody i opiekował się Nim. Jest tutaj obraz opieki i troski, którą wyraża Bóg w stosunku do człowieka, który został obrabowany, poraniony i pozostawiony. Takim jest Jezus. Czasami ludzie potrafią skrzywdzić, potrafią zadać wiele bólu, wiele ran, potrafią rozbić nasze życie w proch, na kawałki. Jezus jest odpowiedzią, który umie to wszystko poskładać. Biblia mówi, że On lituje się. On jest pełen litości. On lituje się nad naszym życiem. Gdyby nie zlitował się nad moim życiem, nie wiem, gdzie bym dziś był i jak bym dziś wyglądał. Ale to litość Jezusa, miłość Jezusa sprawiła, że zatrzymał się, pochylił się nad tym obrabowanym, zdeptanym, poranionym młodym człowiekiem, który myślał, że świat zawojuje, że osiągnie sukces, ale w wieku 20 lat nie widziałem sensu życia. I wtedy przyszedł Jezus, wtedy stanął przy mnie Jezus, wtedy podniósł mnie Jezus. I tak jak w przypadku tego gościa, który podróżował do Jerycha, opatrzył moje rany, zalał je oliwą, wlał radość i pokój w serce, bo Jezus właśnie takim jest. I On to uczynił w życiu tych, którzy dzisiaj do chrztu pragną przystąpić. On także nad nimi się pochylił. On także przyszedł do ich życia. I to jest piękne. Dlatego to wszystko, co dziś tu ma miejsce, jest z powodu Jezusa. To tylko Jego dzieło. To nie nasze, to nie dzieło Kościoła, to nie nasze jakieś struktury, to dzieło Jezusa. Na Jezusa wskazujemy, to Jego dzieło. I ostatnia niespodzianka, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Niespodziewana choroba. Myślę, że nie znalazłbym tutaj na tej sali ani nigdzie ludzi, którzy żyją spodziewając się choroby. Żyję każdego dnia, kiedy choroba przyjdzie. Nie chcemy choroby. Choroba jest przekleństwem, jest złem, jest czymś, co sprawia nam ból, co rozdziera nasze życie. Jest taka historia, znowu przywołuję kobietę, którą chcę odnieść do naszego życia. Przydarzyła się ta niespodzianka chorobowa pewnej kobiecie, która zapadła na pewną dolegliwość kobiecą. Chciałbym troszkę Wam to przybliżyć. Wybaczcie za może dokładność. Przykra niespodzianka. Może pewnego tygodnia, kiedy myślała, że czas tego okresu dla kobiet się skończy normalnie. Ten raz w miesiącu. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Że minie, ale tu krwotok trwał dalej. Najlepiej chyba rozumieją to kobiety. Może pomyślała kilka dni i przejdzie. Ale kiedy minął tydzień, a później następny, a później minął miesiąc, a później ta choroba trwała 12 lat. Tak mówi Biblia. 12 lat cierpiała na krwotok. To już nie było takie proste. I myślę znów, przywołam tutaj mentalność kobiety, jak ona się mogła czuć. Musiała przeżywać straszne chwile. Musiała przeżywać okropne dni, tygodnie, miesiące, rok po roku. Cierpiała na tą dolegliwość. Tak mówi Biblia. 12 lat. Chciałbym wskazać na takich 5 dziedzin w jej życiu, w których czuła się niesamowicie źle. Co jej sprawiało ból. Po pierwsze, była to choroba ciała. Czuła się fatalnie fizycznie. Zgodzicie się ze mną? Każda kobieta wie, jak to jest. Różnie to, kochane panie, przeżywacie. Musiała czuć ból, dyskomfort, fizyczną dolegliwość. wyobrażam sobie, że za tym po jakimś czasie zaczęły się pojawiać problemy emocjonalne. Cierpiała mentalnie. Na pewno. Miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu. Co jeszcze? Wyobrażam sobie, że miało to wpływ na jej życie rodzinne, na jej życie małżeńskie. Nie wiemy, czy była mężatką, czy nie. Nie wiemy, czy miała rodzinę. Biblia o tym nie mówi. Ale patrząc z perspektywy kultury tamtych czasów, prawdopodobnie miała. A więc te relacje zostały zerwane. To też wynikało z religijności, z kultury religijnej tamtych czasów. Jak jej musiało być ciężko, kiedy może jej mąż się odwrócił od niej. Kiedy może jej najbliższa rodzina nie chciała mieć z nią nic wspólnego. Co jeszcze? Utraciła możliwość duchowego wsparcia. Z tą chorobą przez żydowskie prawo religijne uznana została za nieczystą i nie miała wstępu do świątyni na modlitwę. A więc była pozbawiona wszelkiej duchowej, duchowego wsparcia, duchowej siły. Ona nie mogła uczestniczyć nawet na spotkaniach modlitewnych. Była z powodu swojej dolegliwości napiętnowana według Starego Testamentu, po prostu była nieczysta i było to przekleństwem. Było to przekleństwo, które na tą kobietę stąpiło, a prawdopodobnie nie była niczemu winna, była to tylko dolegliwość fizyczna. Zakon, prawo było straszne, jeśli chodzi o restrykcje i taki rygor duchowy, religijny w tamtych czasach. I piąta rzecz, została bankrutem. Utraciła wszystkie oszczędności, jakie miała. Biblia mówi, że wszystko wydała na lekarzy. Wszystko, co miała, wszystkie oszczędności wydała na lekarzy. Wyobrażam sobie, że była u jednego specjalisty, nie pomogła, a więc podpowiedziano jej, aby szła do drugiego specjalisty. On był droższy, a więc musiała zabukować swoją wizytę i kiedy było po badaniach, musiała zapłacić i znów jej nie pomogło. Zmienili jej leki i tak dalej. Te rzeczy towarzyszyły jej. Ale oto stał się cud. I to sprawcą cudu znów jest Jezus. Dlatego tak Go kochamy, dlatego tak Go wielbimy, dlatego tak na Niego stawiamy w tym życiu tutaj doczesnym. Stawiamy na Jezusa, bo On jest źródłem wszelkiego życia. Łukasz 8, Ewangelia Łukasza 8, 43-46. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie i nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Ta kobieta, bez względu na to, co czuła, w jakiej sytuacji była, postanowiła przecisnąć się do Jezusa. I oto ta straszna niespodzianka, która zrujnowała jej życie, została zamieniona na wielki, błogosławiony cud. Jedno dotknięcie Jezusa zmieniło jej 5 dramatów w zwycięstwo. Halleluja. Tych 5 dramatów, o których wspomniałem wcześniej, zostało w jednej chwili zmienione przez Jezusa. Po pierwsze, ustąpiła choroba, została natychmiast uzdrowiona. Tak mówi Biblia. Amen? Krwotok ustał. Ból, cierpienie, które trwało 12 lat, skończyło się, gdy przyszedł Jezus, gdy dotknęła Jezusa. Jej psychika, emocje zostały uzdrowione. Możecie sobie to wyobrazić? Jaka ulga, jakie uwolnienie, jaka radość wstąpiła. Nie ma już więcej krwotoku. Jestem wolna, uzdrowiona. Jej psychika natychmiast, emocje, mentalna sfera życia natychmiast została uzdrowiona. Natychmiast się poprawiła. Mogła wrócić do rodziny. Mogła wrócić do relacji z ludźmi. Mogła z powrotem mieć z nimi więź, przesiadywać, przebywać. Może ucieszyli się wszyscy z powodu tego rygoru religijnego. Może sami byli w smutku, że musi tak być. Znowu mogła budować się duchowo. Już nikt nie mógł ją usunąć z świątyni. Już mogła przychodzić na modlitwy. Już mogła być znowu tam, gdzie był czytany zakon, czytane było słowo. I został jeszcze jeden problem. Finanse. Ale ktoś powiedział, to najmniejszy problem dla Pana Boga. Bo Biblia mówi w liście do Filipian, że Bóg zaspokoi każdą potrzebę naszą w Jezusie Chrystusie. Taki jest Jezus. W Nim mamy odpowiedź na wszystkie nasze niespodzianki, które nas dotykają. A ta największa niespodzianka, która przyszła do naszego życia, to jest brak zbawienia i pojednania z Bogiem. Kiedy przychodzimy do Jezusa, to tak jak w przypadku tych trzech sytuacji, niespodzianek, sztormów, czy utraty wszystkiego, choroby, tak Pan Jezus przywraca nam z powrotem duchowe życie, kiedy oddajemy Mu nasze serce. Biblia mówi, że On zamieszkuje w nas, zaczyna mieszkać w naszym sercu. I oto staje się naszym Panem. I od tego dnia Biblia mówi, że stajemy się nowymi stworzeniami. Że stare życie mija. Wszystko staje się nowe. I stąd rodzi się także pragnienie, aby zawrzeć przymierze z Jezusem. Aby powierzyć Mu swoje życie. Chrzest jest zawieraniem przymierza z tym Jezusem. Zbawicielem moim. Świadomie. Wiedząc, co czynię. Rozumiejąc Słowo. Zawieram przymierze z Bogiem. I chcę iść za Nim, chcę Mu służyć, chcę Go kochać. Dzisiaj symbolicznie, kiedy zanurzymy te osoby, które zdecydowały się na chrzest, symbolicznie jakby zamykamy pewien rozdział w życiu, jakby składamy do grobu to stare życie i przez wynurzenie z wody, bo taka jest symbolika biblijna, dlatego jest chrzest baptizo przez zanurzenie. Przez zanurzenie w wodzie pozostawiamy, tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, wraz z Chrystusem pogrzebani jesteśmy w starym życiu, aby zmartwychwstać, wynurzyć się do nowego życia i to ma sens. I to ma sens, jeśli mówimy o chrzcie. Nie chodzi o pokropienie kropelkami wody. Chodzi o przymierze, o akt wiary, o świadome postępowanie, które przychodzi ze względu na to, że pokochałem Jezusa, że do Niego należy. Amen. Halleluja. Wielka radość. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Tego życzę każdemu. Chciałbym, abyśmy pochylili nasze głowy. Abyśmy się krótko pomodlili. Panie Jezu, Tobie dziękuję za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że w każdej niespodziance, w każdym zaskakującym momencie naszego życia Ty jesteś odpowiedzią. Dziękujemy Ci, że masz moc uciszyć wszelkie burze. Dziękuję Ci, że masz moc, Panie, przywrócić nam to, co zostało nam zabrane, co wróg nam zabrał. Dziękuję Ci, że uzdrawiasz choroby nasze. Ale także dziękuję Ci, Panie Jezu, że dajesz nowe życie tym, którzy tego pragną. Dziękuję Ci, że i dziś rano możemy być tego świadkami, że ciągle to samo czynisz, że jesteś niezmienny, że jesteś taki sam, że jesteś dobry. Dziękuję Ci za każdego z nas. Panie, modlę się teraz, aby ktokolwiek na tej sali, będąc, potrzebuje Twojej pomocy, aby mógł ją otrzymać, aby mógł się dla Ciebie otworzyć, aby mógł Ciebie przyjąć do swojego serca, aby mógł narodzić się z Ducha, tak jak oto te osoby, które zawrą przymierze z Tobą. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś pośród nas, że jesteś dobry. Halleluja. Jeśli ktokolwiek chciałby przyjść do Jezusa, tam gdzie jesteś teraz, tam, gdzie głowę masz pochyloną, tam, gdzie rozmawiasz z Bogiem. Chcemy mieć minutę, dwie jeszcze, aby dać taką możliwość, by każdy z nas mógł do Pana Jezusa się przybliżyć, aby mógł do Niego przyjść. Panie, tak dziękuję Ci, że tu jesteś. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest. I Panie, wierzę, że wszyscy mogą być przez Ciebie błogosławieni. Że Ty nie masz względu na osobę, że Ty kochasz każdego człowieka. Panie, modlę się teraz, abyś dotknął, Panie, każdą osobę na tej sali. Abyś, Panie, zbawił, oczyścił. Panie, dziękuję Ci, że tu jesteś, że jesteś pośród nas. Jesteś tak dobry, Panie. Dziękuję Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Możesz tam, gdzie jesteś, przeżyć spotkanie z Jezusem. Możesz tam Go poprosić, by pomógł Ci w Twoich kłopotach, w Twoim życiu. Możesz Mu powiedzieć, Panie Jezu, ja tak na maksa, na 100% chcę Ciebie w moim sercu i w moim życiu. Zapraszam Cię do mojego serca, zapraszam Ciebie do mojego życia. Jeśli to uczynisz, to Bóg odpowie. Jeśli to zrobisz szczerze, przeżyję spotkanie z Jezusem. To jest sprawa osobista każdego z nas. Nikt nie może nas do tego zmusić. Nikt nie może nam tego nakazać. to musimy przeżyć serca, z głębi, z duszy, spotkać się z Nim i oddać Mu swoje życie. A ci, którzy to czynią teraz, którzy otwierają się na Jezusa, bądźcie błogosławieni. Niech stanie się cud w waszym życiu. Niech wasze życie dozna nadprzyrodzonej przemiany, wspaniałego błogosławieństwa niebios. Niech tak się stanie w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Błogosławię was, bracia i siostry, na chwałę naszego Pana. Amen. Amen. Bóg jest dobry. Pan Jezus jest pośród nas.